Witam serdecznie słuchaczy Radia Koszalin, przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Zapraszam na audycję przygotowaną przez Kościół Prawosławny. Jedna z niedziel przygotowujących do Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli o Synu Marnotrawnym. Przypowieść pochodząca z Ewangelii według świętego Łukasza ma swoje miejsce w kulturze, znana jest również poza Kościołem, stąd nie ma potrzeby przytaczania tej historii. Zresztą detale wypłyną w trakcie pogadanki. Przypomnę tylko, iż bohaterów jest trzech. Połączeni są więzami krwi. Ojciec i dwaj synowie, z których jeden jest starszy. Prócz krwi łączy ich jeszcze wspólny adres, mieszkają w jednym domu, posłuszeństwo synów wobec ojca i relacje wzajemne między synami, z których dominującym był oczywiście starszy jako prawny dziedzic majątku, spadkobierca. Narrator, którym jest tu Chrystus, nie trzyma niczyjej strony. Opowieść pozbawiona zbędnych szczegółów jest przedstawiona chłodno, faktograficznie. Zwykłe, pracowite wspólne życie rodziny. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu w ogóle na przykład kobiet, matki, sióstr, najbliższych krewnych, czy też służących, którzy mogli zamieszkiwać razem ze wspomnianą trójką. To celowy zabieg narratora, by przypowieść uczynić bardziej czytelną. Zatem spokojne życie przerywa dzień, w którym padają niespodziewane słowa. Ojcze, daj mi przypadającą część majątku. Widocznie mówiący te słowa młodszy syn dojrzał do tego, by stanąć na nogi. Zatem musiał już osiągnąć wiek, w którym, jak mówili rabini, ojciec nie trzymał swej dłoni na jego karku, czyli około 18 lat. Co czyni ojciec? Spełnia prośbę. Tekst Ewangelii mówi, ojciec rozdzielił im środki na życie, czyli wyasygnował przypadającą młodszemu kwotę, a ten, po niewielu dniach zebrawszy wszystko, odjechał do krainy dalekiej. Finał znamy. Roztrwonił wszystko, żyjąc rozpustnie z prostytutkami, jak mówi tekst grecki, ustami starszego brata, po czym okazawszy się na dnie, obudziwszy się z życiowego letargu, przełamuje się, decyduje na powrót do rodzinnego domu. Ma niesamowite szczęście. Dziś o tym. W przerwach coś bardzo nietypowego, fragmenty prawosławnej liturgii w języku niemieckim. Tego jeszcze nie grali. Chór opactwa benedyktynów w Niederaltaich, na początek Vater Unser, czyli Ojcze Nasz. Powróćmy do naszej historii. Oprócz tej krótkiej prośby młodszego syna w domu panuje raczej cisza. Grobowa? Przejmująca? Niezręczna? Może bolesna? Tego nie wiemy. Ale wiemy z całą pewnością, że ojciec nie próbuje zatrzymać chłopaka. Choć prawo żydowskie stwierdzało, iż ten jest jego własnością, to do ojca należało zdrowie i życie każdego z dzieci. Bez słowa spełnia jego prośbę. Ale chyba nie jest zagadką, jakie myśli musiały krążyć ojcu po głowie, jakimi emocjami był targany, co z pewnością chciałby powiedzieć, ale miłość i szacunek do młodego kazały mu zdusić to w sobie. I znowu młody ma szczęście do rozważnego, kochającego, akceptującego rodziciela. Nadchodzi dzień rozstania, ewangelista jest tu niezmiernie skąpy w szczegóły, ale tak jest lepiej, bo często milczenie powie więcej. Z pewnością po zwyczajowym udzieleniu błogosławieństwa ojciec staje na tarasie, odprowadzając wzrokiem niknącego w dali młodego. Od tej chwili taras będzie najczęściej odwiedzany przez ojca miejscem w tym domu. Ciekawe, że miłość rodzicielska nie jest jednakowa w przypadku dwóch synów. Inaczej kocha się starszego, pierworodnego, inaczej młodszego. Ten zawsze pozostanie dzieckiem, które wymaga wzmożonej troski, opieki, uwagi. Dzieckiem, które wychowuje się bardziej pobłażliwie, do którego niczym do naczynia wlewa się mniej surowej, chłodnej sprawiedliwości, nadrabiając niedostatek wyrozumiałością. Młodszy może sobie pozwolić na więcej wobec niekiedy nawet surowego ojca. To specyficzna więź, która w naszym opowiadaniu przyniesie zaskakujący, niespodziewany finał. Ponieważ autorem i narratorem tej przypowieści jest sam Jezus, chyba nie powinniśmy wyrzymać z tego tekstu więcej niż pozwala na to tradycja Kościoła. Ale czy takie sytuacje nie zdarzają się w naszych domach? Czy jest to zupełnie abstrakcyjne, oderwane od rzeczywistości scena? Ejże. A jeśli tak, to spróbujmy przyjrzeć się podobnym sytuacjom tak po ludzku. Czy ojciec dostrzegał różnicę między chłopakami? Na pewno. Młodszy z pewnością, ciekawy świata buntownik, mający odwagę rzucić wyzwanie i darowanemu przez ojca komfortowi i nieznanemu światu, w dodatku z niezłym groszem przy duszy. Ojciec rozumie, że wyzwanie, które podejmuje młody, jest ogromnym zagrożeniem. Przeżywszy swoje, zna świat. Wiele widział. Zapewne sam doświadczył niejednego, jak mówią, stary wróbel. Wie jedno. Młodszy syn jeszcze długo nie będzie gotów na samodzielność. Ale wybór dokonany, z miłości do syna trzeba go uszanować. Od tej chwili w sercu ojca zapanuje ból, bezradność i nieustannie pojawiające się pytanie, co spowodowało, że młody zostawił komfortowy dom rodzinny, gdzie miał wszystko zapewnione, gdzie mu nic nie groziło, gdzie panowały utarte reguły i zwyczaje, ułatwiające tylko życie, a nie przysparzające kłopotów. Czego mu zabrakło? W którym momencie ojcowska miłość zawiodła? Czegoż jeszcze było mu trzeba? Co, mimo ogromnego autorytetu i bardzo silnej pozycji ojca w tamtych czasach, zrobił nie tak? Pytania można mnożyć, ale niewiele to da. Sądzę, że problem tkwi gdzie indziej. Powróćmy do starszego. Z jednych rodziców, z jednego domu, ale o jakże różnych charakterach. Starszy syn nie ma tych rozterek. Ani rozterek ojca, przeżywającego ból rozstania i niepewności, ani śmiałości marzeń młodszego brata. Jemu nie można nic zarzucić. On jest uczciwy, zbyt uczciwy, chorobliwie uczciwy, patologicznie uczciwy, nudnie, szaro uczciwy, wręcz odpychająco uczciwy. W tej uczciwości uznający postępek brata za zbrodnię wobec autorytetu rodziny, pozycji ojca i jego jako starszego brata. Potraktował ich niegodnie, ośmielił się wybrać samodzielność, uwolnić spod kurateli. Jak on śmiał? Nie jest godny, by nazywać się moim bratem. Tej zasady będzie starannie przestrzegał, unikając w scenie powrotu marnotrawnego brata określenia brat. Zamieni je pogardliwym ten twój syn. Tu posłużę się słowami księdza Primo Mozzarelliego, zmarłego w 1958 roku, włoskiego duchownego, antyfaszysty, zwolennika dialogu z niewierzącymi. Istnieją winy szczęśliwe, tak jak istnieje uczciwość, niedorzeczna i niepotrzebna. Starszy syn daje nam przykład takiej uczciwości. Świat jest pełen barier rasowych, narodowych, majątkowych, klasowych, zawodowych. Dlaczego nie dołączyć do niej również bariery dobra? Dobrym zależy, by świat należał do nich. Ale to nie dobro wznosi bariery i staje się przeszkodą, ale ciasnota ducha tego, kto to dobro czyni. Pragnienie dobra jest powszechnym, jednoczącym braterstwem, odczuwanym przez wszystkie stworzenia, nawet najbardziej niegodne. Tymczasem dobro starszego syna jest strojem odróżniającym, legitymacją podziału. Są takie zachowania cnotliwe, zimne, zgryźliwe, legalistyczne, ciasne, które prawie nieuchronnie prowadzą do grzechu. Końska dawka kościelnego preparatu o nazwie moralina. I znowu młody ma szczęście, że uwolnił się od dominacji, balastu starszego brata, od tego ciężaru dobra, w którym nie ma cienia miłości. Zatem nie powinniśmy nazywać tego dobrem. Pańszczyzna, dług, powinność, odbębnienie, łatwizna nietwórczego podejścia do życia, ciasnota, skostnienie. Skąd taka sterylnie pobożna zatwardziałość u młodego przecież człowieka, starszego brata? Ich Glaube, czyli credo, wierzę. In Weisheit lasst uns aufmerken. Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Thank you. Przecież nie można posądzić ojca o brak miłości. Cała historia temu przeczy. Skąd zatem taka postawa u starszego? Ewangeliczna opowieść po raz kolejny zaskakuje. Opis nieszczęścia młodszego brata, opis dramatu ojca to jedno, ale jednocześnie jest to obnażenie, diagnoza duchowej kondycji starszego. Człowieka, któremu na pozór nic nie dolega. Tischner opowiadał kiedyś o bólu spowiedzi takich ludzi. Nie to, nie tamto, nie jeszcze o wam to. W końcu pewnego razu nie wytrzymał i powiedział spowiadającej się kobiecie: no to idź i ukradnij, bądź człowiekiem, poczuj pokutę i radość nawrócenia, Bożego miłosierdzia. Na tym polega nieszczęście starszego, nie poczuł miłości. Relację z ojcem budował na chłodnym, co prawda bez zarzutu, ale wypranym z ludzkich uczuć posłuszeństwie. Potem, w pięknej scenie powrotu brata, kiedy ojciec wybiegnie na spotkanie połamanemu przez życie młodszemu, obejmie go z miłością, wprowadzi do domu jak najświetniejszego gościa i każe przygotować ucztę sztucznego wołu, wyjdzie na światło dzienne jego opinia na ten temat. Temu łobuzowi, który przepił z prostytutkami swoją część, którą go spłaciłeś, dałeś najlepsze szaty i ciele, a mnie, który ci wiernie i bez zarzutu służę, nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, nawet kozła nie dałeś na biesiadę z przyjaciółmi. Jakie to niesprawiedliwe, krzywdzące. Jakże wielkie zniechęcenie do czynienia dobra, choć lepiej nazwać to nieprzekraczaniem przykazań dla niego i jemu podobnych. W monotonnej pobożności starszego młodszy nie dostrzegł nic atrakcyjnego. Wręcz przeciwnie, nie uznał jej za przykład do naśladowania, nie przekonała go taka postawa. Mało tego, nie znamy relacji między braćmi, ale ponieważ wiemy, jak bardzo się różnili, możemy przypuszczać, iż nie było między nimi głębszych braterskich uczuć. Raczej napięcie wynikające z dominacji z jednej strony i ze zmęczenia ową pobożnością z drugiej. Obawa czy też strach przed konsekwencją przekroczenia ojcowskich rozkazów, przykazań był dla starszego wystarczającą motywacją, ale nie dla młodszego. Rysowanie w ciemnych barwach konsekwencji grzechu musi w końcu w umyśle otwartym i po trosze buntowniczym, a takim był, jak już wiemy, młodszy brat, rodzić naturalne pytanie, a może nie jest tak, jak brat mówi? Może grzech nie jest aż taki wstrętny? Przecież i grzech ma swoje dobre strony, swoją atrakcyjność. Niechby pozorną, niechby czasową, złudną, iluzoryczną, ale jednak atrakcyjność. Przypomnijmy sobie spostrzeżenie Ewy w raju na krótko przed popełnieniem pierwszego grzechu. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Nie sądzę, byśmy w swej masie popełniali grzech dla samej chęci jego popełnienia, aby czynienie zła było dla nas źródłem zaspokojenia potrzeby jakiegoś wewnętrznego zła. Odwrotnie, dostrzegamy w tym jakiś mały, kruchy, oszukańczy, jak się potem okazuje, ale jednak element radości, szczęścia, spełnienia, zaspokojenia. Pisze o tym święty Andrzej w Wielkim Kanonie Pokajannym. Myśl o grzechu jest jak rajski owoc, obiecujący słodycz i zawsze po skosztowaniu pełen goryczy. Fragment litanii po przyjęciu świętej komunii.
Rette, o Gott, dein Volk und segne dein Erbe.
Christ ist erstanden von den Toten, mit Toten bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben.
Gepriesen sei unser Gott alle Zeit, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben.
Steht nun aufrecht, wir haben empfangen die göttlichen, heiligen, makellosen, unsterblichen, himmlischen, mystischen, lebenschaffenden, ehrfurchtgebietenden Geheimnisse Christi, so lasst uns würdig Dank sagen dem Herrn.
Upojenie upragnioną wolnością mija, na obczyźnie, w kraju dalekim, o głodzie i chłodzie, w poniewierce i poniżeniu. Mijają dni, miesiące, nie wiemy dokładnie, ile czasu musiało minąć, wiemy natomiast, co musiało nastąpić, aby młody zdał sobie sprawę ze swojego położenia. Skończyły się niezapracowane przez niego pieniądze, a wraz z nimi kupna miłość, fałszywi przyjaciele, społeczne pijawki, darmozjady, wesołkowie, kompanii od wina i uciech, w końcu ludzki szacunek i godność jednostki. Zdał sobie sprawę, iż najemnicy w domu ojca mają lepiej niż ja tutaj. To jedna rzecz, ale tego mało. Następuje punkt zwrotny, męczący, rodzony w bólach, ale co najważniejsze, w pełnej szczerości przed samym sobą. To pragnienie powrotu kieruje jego kroki ku rodzinnemu domowi. Już wie, że znajdzie w sobie dość sił, by w pokorze i oczekiwaniu na upragnione wybaczenie przełknąć tę żabę. No i jak tam z twoją karierą? Świat u twych stóp? Jakie stanowisko osiągnąłeś? Jakie majątki ci powierzyli? Powracasz jako, daj mi zgadnąć, prezydent, burmistrz, wójt, może sołtys, poseł, radny, dyrektor, kierownik, brygadista, majster, bogaty, zamożny, że aż się z kabzy wysypuje? No, klękajcie, narody. Nie. Wracasz jako nędzarz, ze spuszczoną głową, w łachmanach, z głodnymi oczami i z gromnym ciężarem wyrzutów sumienia. Masz, czego chciałeś. Zapracowałeś na to. Dobrze ci tak. Przynosisz hańbę rodzinie. Zobacz, do czego doprowadziłeś starego. Ale młody ma po raz kolejny ogromne szczęście. Stary ojciec, który wypatrzył już oczy, przebolał w sercu bezradność i niemożność pomocy młodemu, podtrzymuje w sobie słabą, ledwie tlącą się nadzieję na to, iż przed śmiercią dane mu będzie zobaczyć syna. Nadchodzi ta chwila. Czy wyobrażał sobie, jak wówczas postąpi? Czy przećwiczył swoją reakcję, swoje gesty i mimikę? Czy spisał scenariusz sprawiedliwego powitania? Na początek uda, że go nie widzi. Potem w pozie obojętności będzie czekał, aż tamten podejdzie bliżej. Ale tego mało. Chłopak powinien rzucić się na kolana. Najlepiej na oba od razu, z płaczem, nie, ze szlochem i łkaniem. Aha, no i w błagalnym geście przypaść do jego stóp, prosząc o wybaczenie. Nie. Widząc syna z daleka, on, stary człowiek, wybiega mu na spotkanie, rzuca mu się na szyję. Nie przeszkadza mu, brud, smród, łachmany. Syn chce coś powiedzieć, tyle razy to ćwiczył, układał słowa, ale tu taka logika nie działa. Ojcze, synu. Pozwólmy im nacieszyć się sobą, przyjrzyjmy się innej kwestii. Zwróćcie uwagę, że Chrystus jest tu bardzo delikatny. Dopiero teraz wprowadza starszego. Starszy przecież pobożny, przecież praworządny, przecież posłuszny, przecież bez zarzutu syn zepsułby ją już na starcie. Czujemy, że coś tu mocno nie gra. Co? Ojciec tłumaczy rozżalonemu starszemu, który widząc serdeczne, bezwarunkowe przyjęcie marnotrawnego brata, czyni ojcu wyrzuty, wytykając mu niesprawiedliwe traktowanie jego samego. Ależ synu, tłumaczy ojciec, twój brat był martwy i ożył, zagubiony i odnalazł się. Tylko to starszemu nic nie mówi. Starszy nigdy nie był żywy. To martwa dusza. Dusza zamknięta w bezpiecznym smrodzie reguł, przepisów i praw. Świetnie się w nich czuje, niczym ryba w wodzie. Co to znaczy? Ożyć. Po co? Tak, jest lepiej. A gdzie tu kara za grzechy? Gdzie tu sprawiedliwość? To wbrew prawu. W jednej ze scen Ewangelii przełożony synagogi, widząc cudowne uzdrowienie kobiety, krzyczy oburzony. To wbrew prawu. Jest tyle dni, przychodźcie i uzdrawiajcie się, ale na litość boską, nie w szabat. Nie warto być letnim, bo jak to świetnie ujął Tertulian, jeden z najwybitniejszych pisarzy wczesnochrześcijańskich, Chrystus nazwał siebie prawdą, a nie przyzwyczajeniem. Nie trawię też suchego, durnego legalizmu i moralizowania. To mogę, tego mi nie wolno. To 3 razy, tamto 2, w tę stronę 2 ukłony, a tam tylko 1, za to głęboki. Tam świeczka za zdrowie, a tam za spokój duszy. Broń, Panie Boże, na odwrót, bo ci się dzieciaki pochorują. Nie jestem przeciw prawom, przepisom i zwyczajom. Jestem przeciwko robieniu z nich celu naszej drogi. Nawet najlepsze prawo nie wystarczy, by uczynić ludzi doskonałymi. My, duchowni, nie możemy być policjantami. Raczej towarzyszami w podróży, nie sędziami, prokuratorami, tropiącymi najmniejszy przejaw niesubordynacji wobec prawa, lecz miłującymi, szanującymi samodzielne decyzje opiekunami. Możemy doradzać, ale wybór należy do każdego z nas. I to samodzielne wybory, nie zawsze przecież trafne, jak pokazuje dzisiejsza przypowieść, powinny cieszyć. Nie jesteśmy od ślepego sterowania. Nie możemy udzielać rad na każdym kroku. Może lepiej postawić na samodzielne myślenie i w tym duchu udzielać wskazówek? Powtórę, nie jesteśmy alfą i omegą, mamy jako duchowni swoje wady. Możemy być stronniczy, zdenerwowani, możemy wykazać się brakiem odpowiedniej wiedzy w danej sytuacji. Nie lepiej dopuścić myśl, że uczymy się od siebie nawzajem? Czy zamiast straszyć konsekwencją i ciężarem grzechu? A tu aż prosi się mrożkowe, czekaj, czekaj, jak Pan Bóg cię złapie, to ci dopiero pokaże. Nie lepiej ukazywać na owoce życia w łasce, życia w może nieczystym, ale stale oczyszczanym sumieniu? Możecie sobie wyobrazić sytuację, w której na progu rodzinnego domu na młodego czekał nie kochający miłosierny ojciec, lecz starszy brat, policjant, porażka. I na tym polegało szczęście młodego. Nie bądźmy starszymi braćmi. Nie lubię, gdy ludzie są smutni. Humor irlandzki. Pewien duchowny, powołując się na tę przypowieść, poradził wrócić do rodzinnego domu takiemu zagubionemu chłopakowi. Po kilku dniach zadzwonił z pytaniem, no i jak cię powitali? Zabili tuczne ciele? Nie, odpowiedział młody, ale o mało nie zabili marnotrawnego syna. Ech, samo życie. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
In Frieden lasst uns beten zum Herrn. Um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen, lasst uns beten zum Herrn. Um den Frieden der ganzen Welt, um das Wohl der heiligen Kirchen Gottes und die Vereinigung aller, lasst uns beten zum Herrn. Glauben, Frömmigkeit und Gottesfurcht besuchen. Lasst uns beten zum Herrn. Für unsere rechtgläubigen Patriarchen, unseren hochgeweihten Bischof, für den Priesterstand und den Diakonat in Christo, für den ganzen Klerus, und für alle Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn. Für unser Volk und Vaterland, für alle, die es regieren, beschützen und ihm dienen, lasst uns beten zum Herrn. Jedes Land und die im Glauben darin Lebenden, lasst uns beten zum Herrn. Um gedeihliche Witterung, um reichlichen Ertrag der Früchte der Erde und um friedliche Zeiten, lasst uns beten zum Herrn. Kranken, Leidenden und Kriegsgefangenen und um ihre baldige Rettung, lasst uns beten zum Herrn. den Verfolgten, Brüder und Schwestern, lasst uns beten zum Herrn.